Jest taka hipoteza w zakresie kina autorskiego, pierwszy raz to słyszałem o tym, jak chyba David Lowry o tym mówił, sugerująca, że każdy reżyser to tak w zasadzie na dobrą sprawę ciągle i w kółko kręci ten sam film. Mogą się zmieniać okoliczności, miejsca, bohaterowie, nawet wydarzenia, które dzieją się na ekranie, ale w swojej esencji będzie to ciągle ta sama opowieść i właśnie ta część wspólna będzie wpływać i kształtować unikalny styl każdego z wielkich twórców kina. Jest też inna hipoteza, tej prekursorem jest Quentin Tarantino, która mówi, że w życiu i filmografii każdego reżysera przychodzi taki czas, kiedy po prostu się wypala, kiedy nie ma już nic więcej do powiedzenia, no i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Tak tłumaczy to Tarantino, dlatego chce nakręcić tylko 10 filmów, ten finałowy już jest w trakcie produkcji i ani jednego więcej. To trochę ageistowskie, jasne, ale na dobrą sprawę nie jest nieracjonalnym zadać pytanie, co jeszcze w zakresie filmu chce powiedzieć ktoś, kto mówi nieustannie od połowy stulecia. I tutaj patrzę dość wymownie na przykład na Stevena Spielberga. Te dwie myśli mogą być punktem wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań. Film, którego tytuł, a w zasadzie jego zapamiętanie przychodzi mi z ogromnym trudem. Killers of the Flower Moon, czy też po polsku Czas Krwawego Księżyca. Nie zabójcy, nie kwiecistego, księżyc się zgadza. Zgadza się też Martin Scorsese, który już od 56 lat kręci filmy, a teraz nakręcił w dość może nietypowej dla siebie odsłonie coś na wzór rewizjonistycznego westernu, poruszającego prawdziwą historię tajemniczych morderstw Indian z plemienia Osage'ów na początku XX wieku. I jest to najbardziej Scorsese'owy film ze wszystkich filmów Martina Scorsese. A to jest coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24
fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Mam wrażenie, że ten film powstawał od zawsze. Tak przynajmniej zapisał się w mojej głowie, a to nie jest do końca możliwe, bo jest adaptacją reportażu Davida Grana Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, który ukazał się w 2017 roku. Ale jeszcze zanim się ukazał, no to już było wiadomo, że będzie przebojem, dlatego rok wcześniej studia filmowe zaczęły licytować się o prawa do książki. Wygrało Imperative Entertainment, a miesiąc później się okazało, że w projekt mają być zaangażowani Martin Scorsese oraz jego dwie największe muzy. Ta starego pokolenia, czyli Robert De Niro i tego młodszego, bo już nie śmiem powiedzieć młodego pokolenia, czyli Leonardo DiCaprio. Już mieli kręcić, już się z gąską witali, ale okazało się, że Scorsese'emu udało się po prawie 30 latach nie dość, że znaleźć pomysł, to jeszcze pieniądze na film, który ostatecznie okazał się być Irlandczykiem. A ten Czas Krwawego Księżyca, no to już spokojnie, zaraz po tym, za chwilę robimy na spokojnie. Zdjęcia zostały zaplanowane na marzec 2020 roku, co się wtedy stało wszyscy wiemy, wszystko przesunęło się o rok i wreszcie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Budżet? No, skromne $200 milionów, ale co będziemy Martiemu żałować? Premiera w Cannes, 9 minut owacji na stojąco i szeroka premiera na świecie. Co dalej? No, prawdopodobnie jest to jeden z głównych oscarowych pewniaczków, w zależności od tego, jak to będzie reklamowane. A pan Scorsese? Ja mu nie wyliczam, ale mówimy o człowieku, który ma na koncie 26 fabularnych pełnych metraży. I to jest sporo. Jest także jedną z niewielu osób, która z tak bogatym emploi może się pochwalić faktem, że w przytłaczającej większości były to filmy udane. Bardzo udane nawet. Przeboje i klasyki kina, liczone co najmniej w liczbach dwucyfrowych. A tych nieudanych, no to jest garstka, na palcach jednej ręki wyliczę, a takich, które byłyby naprawdę złe i nie do obrony w jakimkolwiek aspekcie, to nawet nie wiem, czy jakikolwiek się znajdzie. Co prawda, dwie ostatnie propozycje od Scorsese pozostawiały wiele do życzenia, to znaczy Milczenie było spoko, ale to nie był najlepszy film w historii kina o tym tytule. To nawet nie był najlepszy film opowiadający o perypetiach jezuitów misjonarzy kilkaset lat temu. Ale był okej, może nie był okej jak Scorsese jest okej, ale był okej. Irlandczyk to z kolei trochę inna historia. Wiele rzeczy w tym filmie nie zagrało i był najlepszym dowodem na słuszność przesłania filmu Frozen, czyli Let It Go, no bo był to film goniony marzeniami sprzed 30 lat i po prostu był skazany na porażkę. I pojawienie się wspólnie na ekranie najsłynniejszych filmowych gangsterów, czyli Al Pacino, Roberta De Niro i Joe Pesciego, w żaden sposób nie pomogło. Karykaturalnie odmładzające CGI też nie pomogło, po prostu na ten film było zarazem za późno, żeby go nakręcić tak jak Scorsese mógł sobie wymarzyć i za wcześnie, żeby bawić się w zlot oldboyów i komputerowo ich naprawiać. Co gorsza, to był przecież Scorsese w pigułce, Scorsese, który jest reżyserem bardzo wszechstronnym, to jednak najlepiej jest zapamiętany jako ten, który tchnął nowe życie i w sumie przejął na własność kino gangsterskie. Kino o zorganizowanej przestępczości w różnych jej wymiarach, różnych epokach, różnych kolorach. Rzucić komuś, żeby wyobraził sobie film gangsterski, to w 90% będzie się składał z kadrów i rozwiązań, które wypracował Scorsese, to jest jego kino. A w Irlandczyku to nie zagrało, wydawało się to wręcz parodystyczne, jakby on kręcił parodię swojego własnego filmu. I wtedy sobie pomyślałem, że może koniec wielkiego mistrza Martina Scorsese jest już blisko, że skoro nawet on nie odnajduje się w swoim gatunku, no to co pozostało, jak tu już nic nie zostało? I dlatego z tych dwóch powodów ze sporą rezerwą podchodziłem do czasu Krwawego Księżyca. Rezerwą napędzaną czasem trwania, ostatecznie okrojonym przez Martina do skromnych 3,5 godziny, ale też rezerwą napędzaną komentarzami tegoż mistrza na temat chociażby filmów Marvela, które jego zdaniem nie są kinem, co już potem urosło do rangi memu. I żeby nie było, ja się nawet fundamentalnie zgadzam z tym, o co mu chodziło, jak on to później tłumaczył, ale zupełnie inaczej. To brzmi z ust zakompleksionego pieniacza jak ja, a inaczej z ust niekwestionowanej legendy kina, jakim jest Martin Scorsese. I co? No i cóż, czas Krwawego Księżyca całkowicie zamknął moją japę i Martin Scorsese jest w formie, jakby były lata 70. Psy niech sobie szczekają, a karawana jedzie dalej. Ten zestaw oczekiwań przed filmem Martina Scorsese Czas Krwawego Księżyca myślę, że dla części widzów będzie podobny, no bo kurczę, ten film trwa 3,5 godziny, opowiada o morderstwach Indian, no i po prostu wiemy, że to będzie mocne i ważne kino, skoro gra tam Leonardo DiCaprio i w ogóle jest wokół tego filmu taka aura. Momentem, rzeszotem, odsiewającym niedowiarków od wierzących, jest w zasadzie pierwsza scena w filmie i fakt, czy parsknie się na niej śmiechem, czy jednak zachowa się dekorum wobec bardzo poważnego filmu. Ja parsknąłem, no ale w sumie jak miałem nie parsknąć, jak w pierwszej scenie wódz plemienia Osage'ów mówi coś o czczeniu człowieka fajki i kilkukrotnie pada fraza Wakanda, co w narzeczu siuksów znaczy tyle samo co Bóg. I ja wiem, to jest pewnie przypadek, ale kto wie, tak czy siak jestem niedojrzałym gnojkiem, parsknąłem, ale szybko przywołałem się do porządku. Jednak następna scena, a w zasadzie cała sekwencja pokazująca właśnie tych native'ów pokrytych od stóp do głów, tryskającą ropą naftową, tańczących w mocno rejwowy sposób do muzyki, która ma pełne prawo przypominać ukochanych przez Scorsese Rolling Stonesów, którzy swoją drogą swój najnowszy album wydali w dniu premiery tego filmu i to jest dopiero przypadek. No a później jak mamy klasyczny Scorsese'owi montażyk pokazujący jaki swag mieli właśnie ci Osage'owie, gdy zaczęli udostępniać swoje rezerwaty odwiertom ropy, no to to wszystko u mnie wtedy złożyło się na realizację i myślę, że u większości widzów także mogła się pojawić podobna refleksja, że ten film nie będzie tym, czego się spodziewam. I w zasadzie na tym etapie to już niczego się nie spodziewałem i czekałem na super przejażdżkę. Żeby nakreślić tło, Osage'owie to plemię, które żyje sobie spokojnie na terenie rezerwatu w Oklahomie, ale boom paliwowy i odkrycie złóż ropy na ich ziemiach zapewnia im no całkiem spore bogactwo. Jest jednak pewne ale, dlatego że prawo federalne w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie tak trochę nie do końca traktuje ich jak pełnoprawnych obywateli, więc w związku z tym muszą mieć białych opiekunów, czy też raczej moglibyśmy użyć określenia kuratorów, którzy będą im wydzielać pieniądze i sprawdzać, czy aby na pewno je prawidłowo wydają. Ale to w żaden sposób nie umniejsza kuriozum i dysonansu poznawczego, jaki mamy wraz z głównym bohaterem filmu wysiadającym na dworcu, który po raz pierwszy widzi, jak to właśnie biali ludzie zabiegają o względy i pieniądze bogatych Indian. Tym głównym bohaterem jest Ernest Burkhardt, którego gra Leonardo DiCaprio, weteran I wojny światowej, który wraca do Ameryki na ranczo swojego wuja Williama Kinga Hale'a i pieszczotliwie nazywanego królem, który jak przystało na białego zbawcę, pomaga, oj, pomaga tym osadzom, darzy ich szacunkiem i sympatią i nawet mówi w ich języku, ale w zasadzie to już od samego początku czujemy, że coś jest nie tak. Dość szybko wraz z postacią Ernesta zostajemy wtajemniczeni w to, jaki tam konkretnie uprawia się szwindel. Osadzowe panny na wydaniu to łakomy kąsek dla białych dorobkiewiczów, którzy mogą w ten szybki, prosty sposób wzbogacić się, gdyby takowa panna miała odziedziczyć prawa do ziemi i wydobycia ropy i tym samym miałyby one przejść też na męża, czy też właśnie opiekuna. A w sumie, jak się o tym pomyśli, to im mniej dzieci do podziału majątku, tym więcej skapnie dla nas. I jak to rzecze klasyk One Thing Led to Another i w oku naszego leonardowego Ernesta pojawia się należyta panna. Molly Kyle w tej roli Lily Gladstone, której filmografia oczywiście, że nie jest tak imponująca jak DiCaprio czy De Niro, ale niebywale dobrze dotrzymuje im tempa. Więc tak się spotykają, on jest taksówkarzem, ona dziedziczką, przez niecały kwadrans uprawiają oni romantyczne wożąc panią Daisy, aż wreszcie ich romans rozkwita, a osadzowie dookoła nich zaczynają znikać w dość niewyjaśnionych okolicznościach. To jest punkt wyjścia filmu Czas krwawego księżyca. Dalej rozgrywa się to trochę jak opowieść kryminalna, trochę jak takie klasyczne kino gangsterskie od Scorsese, aż wreszcie wywraca nasze wszelkie pozostałe oczekiwania w sposób dość nieoczekiwany. To, co warto z tego wyciągnąć, to fakt, który powtórzę. Jak na film o systemowym mordowaniu Indian, to jest on zaskakująco mocno komediowy. I nie mam wątpliwości, że to nie była tylko moja głupawka, tylko mamy do czynienia z chyba najmroczniejszym w jego dorobku czarnym humorem Scorsese. Co zaskakuje, chociaż nie powinno, bo to właśnie on w swoich filmach, jak mało kto, jest w stanie wywołać śmiech i rozluźnienie w najbardziej napiętych scenach i całkowite wzruszenie i napięcie w scenach pozornie szczęśliwych i niegroźnych. Przejdźmy do warstwy technicznej filmu Czas krwawego księżyca w reżyserii Martina Scorsese. 3,5 godziny. Tyle trwa ten film. No przecież ludzie, przecież takie metraże się już nie zdarzają. 3 godziny i 26 minut. To jest więcej niż drugi sezon DBR. To jest 216 minut. Nawet nowohoryzontowicze, za wyłączeniem tych największych fanatyków slow cinema, jak widzą taki czas trwania, to się 3 razy zastanawiają, czy na pewno chcą na taki film iść. W moim wypadku, i to jest wyłącznie mój indywidualny problem, no trzeba było wyjść do toalety w trakcie tego filmu i to jest tylko moja wada, ale większym problemem jest to, i to może być większy problem dla pozostałych, że de facto w tym filmie nawet nie ma takiego dobrego momentu, kiedy wyjść do toalety, bo ciągle cały czas coś się w tym filmie dzieje. Oryginalnie scenariusz miał ponad 200 stron. Ja pamiętam, jak, nie wiem, na początku tego roku jeszcze wychodziły takie newsy, przecieki, że no, ta pierwsza wersja to miała 4 godziny z hakiem, potem coś tam Scorsese przycinał i było prawie na styk 4, później dalej coś tam przycinał, wyszło 3 godziny 50 minut, aż wreszcie postawiono mu ultimatum, no sorry Gregory, ma być poniżej 3,5 godziny i niżej nie zejdziemy. I ja, prawdę powiedziawszy, taką pełną wersję to bym nawet przytulił i bym tak sobie obejrzał. Oczywiście nie naraz, no bez przesady, ale tak w ujęciu epizodycznym, czemu nie? Ale to jest Martin Scorsese, on chce tworzyć doświadczenie kinowe, ma do tego prawo po tych 56 latach, no i trzeba to chyba tylko uszanować. Mogę powiedzieć, że mam lekki niedosyt, chętnie bym zobaczył większe rozwinięcie niektórych wątków, dopuścił trochę więcej powietrza, trochę oddechu, jakieś mikroprzerwy, ale żeby nie było, to w dalszym ciągu jest spójny film. Widać, że Scorsese i jego równie legendarna montażystka Thelma Schoonmaker z niejednej taśmy jakieś głupotki wspólnie wycinali. Nie mam pojęcia, jak wyglądał proces twórczy związany ze skracaniem tego filmu, ale chcę wierzyć, że wyglądał tak, że w pewnym momencie Scorsese zrezygnowany stwierdził: dobra, tak chcecie? Mam wycinać? Dobra, to ja wycinam 3 akt i po prostu zawrę go w epilogu. I nie chcę za wiele tutaj zdradzać, ale to właśnie epilog jest moim zdaniem najmocniejszym elementem już dobrego filmu. To on wynosi ten film ponad kategorię dobry, aż do świetny. Dla tego epilogu, dla jego wymowy, symbolicznej i dosłownej, warto doczekać do końca tego filmu. Ale też znowu mówię, czekać jakby to był problem. No nie jest to problem, bo fabuła brnie naprzód i chociaż na początku możemy być przytłoczeni ilością bohaterów i wątków, to nie czujemy się tym znużeni czy też przebodźcowani. To jest piękny spektakl. Nie mam co do tego zarzutów. To, co uderza nas od razu, to skala scenografii, te przepiękne plenery pokazujące stepową pustkę Oklahomy, znakomite wnętrza, kostiumy i wszystkie inne elementy, które przenoszą nas wprost do tej epoki. To wszystko jest potęgowane przez piękne zdjęcia Rodrigo Prieto, który w tym roku będzie na Oscarach swoim największym przeciwnikiem, bo kręcił też film Barbie. I to wszystko sprawia, że w trakcie oglądania można na sekundę przenieść się do wyobraźni Terrence'a Malicka, do świata, który pokazywał nam zachwycająco pięknie w niebiańskich dniach. Ale myślę, że są też tutaj inspiracje Wajdą i Żuławskim, skoro już się tak doszukuję, to wspomnę o tych polskich elementach. Przynajmniej tak to wygląda. A to, co się jeszcze bardziej wybija ponad te elementy techniczne, no to jest muzyka. Och, ta muzyka. Ścieżka dźwiękowa do Czasu Krwawego Księżyca to pożegnalne dzieło stałego współpracownika Scorsese Robiego Robertsona, który zmarł w sierpniu tego roku i któremu zadedykowany jest ten film. Ta muzyka jest prosta, jest folkowa, trochę kantrowa. Z jednej strony doskonale pasuje do pokazywanej epoki, z drugiej jest jakby współczesna, grająca na kontrze. Powtarzający się niemal przez cały film prosty i subtelny motyw basowy uderza nas najmocniej wtedy, gdy z głośników płynie absolutna cisza przerywana dialogami. Zostaje w pamięci i to bardzo mocno. Są tacy, którzy będą tę muzykę porównywać do muzyki z Oppenheimera. Niezbyt, ale to nie jest takie złe skojarzenie. Tutaj jednak ta muzyka jest bardziej stonowana, jest skromniejsza, a przez to bardziej precyzyjna. I ogółem takich skojarzeń z Oppenheimerem to może być bardzo dużo, bo oto co mamy, dwa potężne filmy, można by wręcz rzec historyczne epiki, gatunek, który w sumie nigdy nie zginął, ale współcześnie raczej jest rzadkością w porównaniu z tym, jak dużo tak wielkoskalowych filmów ukazywało się chociażby w latach 60. Dorzućmy do tego jeszcze nadchodzącego Napoleona od Ridleya Scotta, który też w wersji reżyserskiej ma trwać ładnych kilka godzin. I mamy całkiem niezły renesans dużych reżyserów, których same nazwiska wciąż przyciągają do kin tłumy, mierzących się z jeszcze większymi filmami. Napoleona jeszcze nie widziałem, chociaż Ridley Scott to od czasów Gladiatora ma także kręci trochę w kratkę, raz dobry film, raz zły. Gladiator dobry, Hannibal zły, Black Hawk Down dobry, Marsh Stickman zły, Kingdom of Heaven dobre, zwłaszcza w wersji reżyserskiej, a Goodyear średnie, American Gangster niezły, potem wagonik się wywraca i trzeba było czekać na Marsjanina, żeby to zbalansował, więc wierząc, że mamy powrót i ostatnim jego filmem było okropne House of Gucci, no to teraz powinno być okej. Jednak samo okej to trochę za mało, żeby rywalizować z Oppenheimerem. Oppenheimerem, który w moim bardzo skromnym mniemaniu naprawdę blednie w zestawieniu z najnowszym filmem Martina Scorsese. Dobra, tyle zachwytów pod adresem Czasu Krwawego Księżyca, zupełnie jak nie ja, a przecież jakąś łyżkę dziegciu należałoby zaserwować, bo to też nie jest tak, że mi się wszystko w tym filmie absolutnie niepodważalnie podoba, co to nie. Jest w zasadzie jedna rzecz, która mnie w tym filmie drażni. I wyjątkowo ta rzecz ma swoje konkretne imię i nazwisko, bo jest to Leonardo DiCaprio. I jakby to powiedzieć jak najbardziej subtelnie i delikatnie, on trochę do tego filmu nie pasuje. I to jest trochę przykra sprawa, dlatego że on był też współproducentem tego filmu, więc trochę mógł też rozstawiać ludzi po kątach i decydować co i jak, ale decyzja o tym, żeby obsadzić go w tej konkretnej roli, była moim zdaniem decyzją błędną. Żeby nie było, Leonardo DiCaprio to nie jest zły aktor. Nie jest też aktorem wybitnym, nie jest też aktorem, który potrafi wcielić się w każdą rolę. Ma swój konkretny typ ról. Ten typ ról się zmieniał w zależności od tego, czy mówimy o młodym Leonardo, czy mówimy o średnim Leonardo, czy teraz, kiedy już nie ma co udawać, wchodzimy w etap starego Leonardo DiCaprio. To się u niego zmieniało, ale zazwyczaj będą to podobne role. Współczesny Leo o wiele lepiej się sprawdza w kreacjach typu Wilk z Wall Street, niż w kreacjach, które grają na niuansach. Nie chcę tutaj mówić o jakimś takim archetypie aktora wiodącego, takiego playboya stereotypowego, filmowego. Natomiast postać, w którą on się wciela, główny bohater Ernest Burkhardt, jest ciekawą postacią jak na kino gangsterskie, dlatego że on nie jest geniuszem zbrodni, nie jest Michaelem Corleone, który pod wpływem swojego środowiska gdzieś się tam zmienia. Gdyby szukać podobieństw, to jemu jest o wiele bliżej do Frido Corleone, a nie do Michaela, nie do Sonego. Jest dość nieporadny w trakcie wydarzeń w tym filmie, do tego stopnia, że przy lepszej kreacji moglibyśmy się zastanawiać, moglibyśmy w jakiś sposób mieć to niedopowiedzenie, czy on zdaje sobie sprawę, czy jest w pełni świadomy, w jakim procederze bierze udział, czy może jest tylko pasywnym obserwatorem, czy w ogóle nie ma pojęcia, jest tak naiwny, że łyka to wszystko, co mu wciskają, jak gęś kluski. Jest to tym bardziej przykre moim zdaniem, że w zasadzie Leonardo DiCaprio to się w tym filmie postarał, no bo jakbyśmy mieli na przykład to zestawiać z filmem Don't Look Up, no to pomimo faktu, że Leonardo DiCaprio w tym filmie jest główną postacią obok Jennifer Lawrence, no to on tam po prostu jest, sobie stoi, sobie chodzi, czasem coś tam powie. Myślę, że to była jedna z najprostszych ról w jego życiu. Natomiast tutaj on się stara i to, jak mówię, że się stara, to raczej mam na myśli takie staranie w stylu Zjawy, za którą ostatecznie dostał Oscara, a dostał Oscara dlatego, że krzyczał, był w głuszy, walczył z niedźwiedziem i robił dziwne miny. I w zasadzie ten koncept mu się sprawdził z tymi dziwnymi minami, więc tutaj to powtarza. Do tego stopnia, i to nie jest tylko moja obserwacja, ludzie w internecie też to szybko wyłapali, że gdzieś tak mniej więcej za drugą godziną filmu to cały czas na jego twarzy wisi grymas. Taki wyraz twarzy, gdyby chcieć ściągnąć kąciki ust jak najbardziej w dół, tak jakby próbował, nie wiem, stroszyć zęby i niekiedy te zęby u niego widać i wygląda to karykaturalnie. Z drugiej strony, jak go widziałem i próbowałem się doszukać za tą dziwną fasadą, którą miał na twarzy, czegoś podobnego, to w sumie da się dostrzec taki fakt, że ten starszy Leonardo DiCaprio to wygląda trochę jak Jack Nicholson. I pomyślałem sobie, że gdyby ten film, no nie wiem, powstał w latach 70., bo trochę w takim sznycie lat 70. jest skręcony i gdyby ta opowieść została opowiedziana wtedy, no to idealnym kandydatem do tej roli byłby Jack Nicholson, który też jest aktorem poniekąd charakterystycznym, tylko Jack Nicholson ma w sobie coś takiego, że nawet gdy gra psychopatów, morderców, ludzi kompletnie antypatycznych, to ma w sobie jakąś taką iskierkę. Czy to iskierkę współczucia, czy to iskierkę pociągającą, taką, że jesteśmy po jego stronie. Tutaj, w tym filmie, jeżeli nawet któremuś z widzów uda się kupić fakt, że ogląda jakąś rzeczywistą postać, a nie Leonardo DiCaprio we fryzurze na Marka Mostowiaka, no to nie zaskarbia naszej sympatii. I nie mówię tutaj o sympatii równoznacznej z akceptacją zachowań, które on jako bohater prezentuje na ekranie, tylko bardziej takiej sympatii, żebyśmy no, mieli w jakiś sposób emocjonalny ładunek do tego, co on może przeżywać i żebyśmy mieli jakieś mikrozrozumienie dla tej sytuacji. Tego nie ma i musimy się tego stale doszukiwać. Co jest jeszcze śmieszniejsze, to fakt, że w tym filmie jest naprawdę rewelacyjna obsada, która pojawia się w zasadzie znikąd na kilka scen. Jest ubiegłoroczny laureat Oscara, Brendan Fraser, który się pojawia na 3-4 sceny i też jest super, ale najbardziej zaskakujący, czy też w sumie nie, jest fakt, że nagle w połowie filmu pojawia się Jesse Plemons. I Jesse Plemons to jest jedno z takich nazwisk aktorskich, które nie to, że się pojawił znikąd, bo się wziął z amerykańskich seriali, głównie Breaking Bad, ostatni sezon go wywindował gdzieś tam mocniej, ale od tego czasu grywał w tak dobrych filmach, u tak dobrych reżyserów, że no już jest takim klasycznym nazwiskiem, jest gwarantem dobrej zabawy. Jesse Plemons pojawia się w tym filmie w roli takiego agenta, proto-FBI, który odkrywa całą tę sprawę i dochodzi do wniosku, co się tam dzieje, ponieważ no, ma dwie szare komórki, jest w stanie wyciągać logiczne wnioski. I w trakcie oglądania tego filmu to była refleksja, która mi przyszła do głowy, że to byłby film no, rangi jakiegoś arcydzieła, gdyby Jesse Plemons i Leonardo DiCaprio najzwyczajniej w świecie zamienili się w nim rolami. To znaczy, gdyby Jesse Plemons grał rolę główną tegoż właśnie Ernesta Burkharta, a Leonardo DiCaprio wcielił się w rolę federalnego agenta. Głównie dlatego, że ta rola Ernesta to jest w zasadzie idealna rola dla Jesse'ego Plemonsa. On właśnie ten typ takich ról trochę nieporadnych, a zarazem niejednoznacznych moralnie, ma opanowane do perfekcji. W zasadzie wszystkie jego role na tym się opierają, a Leonardo DiCaprio ze swoim blaskiem, no jak najbardziej pasuje na agenta federalnego. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że w pierwotnej wersji scenariusza to Leonardo DiCaprio miał grać właśnie tegoż agenta federalnego. Bo wtedy ten film wychodził właśnie z perspektywy rządu, który rozpracowuje tę sprawę. To była bardziej taka kryminalna zagwozdka, a nie dramat osadzony wewnątrz tych wydarzeń. No ale niestety, ponieważ Leo był współproducentem i chciał zagrać więcej, może chciał też zagrać coś innego, to skończyło się na tym, na czym się skończyło. Żeby nie było, fani twórczości Leonardo DiCaprio powinni być całkiem zachwyceni, no bo jest to coś nowego, co on pokazuje, jest to coś nietypowego nawet, niepodobnego do niego samego. Ale czy Oscara zgarnie? Raczej nie podejrzewałbym go o to, ale z drugiej strony za zjawę też nie powinien zgarnąć, a zgarnął. Więc wszystko w przyszłym roku na tych amerykańskich nagrodach filmowych może się zdarzyć. Słowem podsumowania dla tego wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane. Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese to jest jego najlepszy film od wielu, wielu, wielu lat. I to jest trudna kategoria, wysoko zawieszona poprzeczka, bo on ma naprawdę wiele rewelacyjnych, kultowych, wybitnych, zasłużenie kultowych, zasłużenie wybitnych. Jest to świetny film, który po pierwsze wnosi coś ciekawego, porusza bardzo ciekawy temat, opowiada go z ciekawej, interesującej perspektywy, a zarazem bardzo podobnej, bardzo spójnej dla całej filmografii Martina Scorsese i niech on sobie te filmy kręci jak najdłużej, bo to są perełki, bo to są wartościowe produkcje i uznajmy tego Irlandczyka za no, zwykły wypadek przy pracy. No musi być coś słabego raz na jakiś czas dla kontrastu, żeby sobie tak oczyścić paletę smakową, więc jeżeli ktoś będzie przerabiał sobie filmografię Scorsese, no to Irlandczyk jest właśnie takim imbirem w trakcie stołowania się wykwintnym sushi, jakim są właśnie filmy pana Martina. Czy warto się wybrać do kina na ten film? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, bo jest to produkcja, która bardzo zyskuje na tym doświadczeniu kinowym z tym dźwiękiem i z tym obrazem i może ze współwidzami także. Natomiast trzeba wiedzieć, na co się piszemy. To są 3,5 godziny filmu bez żadnej przerwy. Chociażby w sumie wypadało, tak wydaje mi się, że filmy powyżej 3 godzin to już powinny mieć jakąś taką obliczoną przerwę, tak jak było w starym kinie, jeżeli już wracamy do formatów ze starego kina, ale też przecież da się wysiedzieć 3,5 godziny. Tylko może nie warto regularnie uzupełniać płynów, wtedy będzie odrobinę prościej. To jeden z lepszych, mocniejszych filmów, które ukazały się w tym roku i wydaje mi się, że powinien być jednym z pretendentów, z faworytów w tegorocznym wyścigu oscarowym, no ale jak już wspominałem, przed nami jeszcze Napoleon, przed nami całe te produkcje z Cannes, które jeszcze się w Polsce nie ukazały i będą się tak pojawiać nieregularnie przed świętami. Sporo jeszcze jest filmów do obejrzenia przed ferowaniem jednoznacznych wyroków, natomiast ja mogę z czystego serca Czas Krwawego Księżyca polecić. Zwłaszcza tym, którzy lubią kawałek dobrej historii, lubią kawałek pięknego obrazu i w sumie lubią klimat westernowy, bo jednak ten film taki klimat westernowy, antywesternowy w zasadzie bardzo zręcznie pokazuje. Czas Krwawego Księżyca dostępny w szerokiej dystrybucji w polskich kinach. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.